Choderlos de la Clos. Niebezpieczne związki. Przełożył i wstępem opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński. Czyta Roman Felczyński. Od tłumacza. Piotr Ambroży Franciszek Choderlos de la Clos urodził się w Amiens w roku 1741 z rodziny mieszczańskiej. Jako młody chłopiec okazywał zamiłowania literackie, dziedziczne w tym domu, jednakże w XVIII wieku literatura nie stanowiła jeszcze zawodu. Zatem młody La Clos po odbyciu studiów zostaje w 20 roku życia oficerem artylerii. Łatwość pióra i zręczność w składaniu madrygałów uczyniły go pożądanym gościem paryskich salonów. W nich też zapewne gromadzi zawczasu materiały do przyszłego arcydzieła. W roku 1774 zwraca na siebie uwagę zgrabną sztuczką List do Małgosi. W 3 lata później pisze operę komiczną, jednak bez szczególnego powodzenia. W roku 1778 wysłany na prowincję jako oficer inżynierii buduje fort na wyspie Ax. Tam też, może aby rozproszyć nudę zapadłego kąta i orzeźwić myśl wspomnianego błyszczącego paryskiego świata, pisze Niebezpieczne związki. Dzieło ukazało się w roku 1782 i zyskało niebywałe powodzenie. Była to jedyna książka, jaką La Clos napisał. Później, jeśli używa pióra, to jedynie na broszury i artykuły polityczne. Powiew nadciągającej rewolucji nie sprzyja snać płodom czystego artyzmu. Może zraziła La Closa i pieczołowitość policji, która umieściła jego książkę na indeksie i skazała ją na zniszczenie jako rozwiązłą i nieobyczajną. W roku 1789 La Clos na polecenie pani de Genlay otrzymuje miejsce sekretarza księcia Orleanu. Niebawem staje się prawą ręką księcia, duszą jego polityki. Fama, nie zawsze zresztą sprawdzona, przypisuje autorowi Niebezpiecznych związków autorstwo wielu intryg przeciw prawej dynastii, jakie knuł kokietujący z ludem ambitny Filip Egalité. Równocześnie ze swoim panem La Clos wstępuje do klubu Jakobinów. Przewodniczy klubowi w dniu uchwalenia detronizacji Ludwika XVI. W roku 1791 redaguje Journal des Amis de la Constitution. Po ogłoszeniu republiki wraca do armii jako generał brygady. W roku 1793 dostaje się do Paryża, do więzienia. Ratuje go protekcja Robespiera, któremu podobno La Clos układał jego mowy. Niebawem znajduje się po raz wtóry w więzieniu, z którego dopiero 9 Termidora wyzwala go ostatecznie. Przydzielony do korpusu generała Moreau udaje się do Włoch, gdzie umiera w Tarencie w roku 1803 na stanowisku generalnego inspektora artylerii. Jedyna książka, jaką La Clos zostawił, zapisana jest w rzędzie trwałych bogactw literatury francuskiej. Jest ona podwójnie ciekawa. Raz jako nieporównany wyraz doby, w której powstała i którą maluje. Powtóre, jako arcydzieło psychologii, mało równych sobie mające. Całą książkę wypełniają jedynie sprawy miłości, tak jak wypełniały one życie towarzystwa owej epoki, której kto nie znał, ten nie wie, co to słodycz życia, jak wzdycha później jeden z jej niedobitków. Najrasowsza szlachta francuska, zamknięta za czasów Ludwika XIV w złotej klatce dworu i skazana na przymusową bezczynność, odsunięta stopniowo od polityki, od administracji, nie znajduje naturalnych upustów dla swych sił życiowych. Bujna młodzież, niezbyt garnąca się do służby wojskowej, wymagającej w nowożytnym swym przeobrażeniu za wiele karności, dającej zbyt wiele utrudzeń, a za mało zaszczytów, zużywa temperamenty w łowach i w tych innych łowach, w których rolę osaczonej zwierzyny gra kobieta. Przygody miłosne, owe godne szranki dla najszlachetniejszych przymiotów, oto pole popisu dla odwagi, zręczności, żądzy sławy. Iluż wielkich dyplomatów, iluż bezimiennych wielkich polityków, zręczniejszych niż Dubois, przenikliwszych niż Bernis, wśród tej gromadki ludzi, którzy uwiedzenie kobiety czynią jedynym celem swoich myśli, wielką sprawą życia. Ile studiów, wytrwałości, umiejętności, namysłu. Ileż kombinacji romansopisarza i strategika. Podczas gdy część tej Francji XVIII wieku filozofuje, zajmuje się zagadnieniami ekonomii, polityki, nauki, dla drugiej części miłość staje się treścią życia, rozmów, literatury, ulubioną zabawą towarzyską, przedmiotem ambicji, wszystkim. Oczywiście bóstwo to, obłaskawione w ten sposób i sprowadzone ze świątyni do buduaru, samo też nie mogło się uchronić od pewnych przeobrażeń. Cechą miłości w XVIII wieku, zanim przenikną wpływy Russa, jest odarcie jej ze wszystkich zasłon. Ani śladu tu z owego ubóstwienia, jakim była otoczona w wieku Ludwika XIV, ani śladu z owego języka pełnego czci i kultu dla kobiety, osłaniającego swymi religijnymi niemal formułkami całą materialną stronę miłości. To wszystko odpada. Miłość staje się synonimem pożądania, przelotnej skłonności, wymianą dwóch kaprysów i zetknięciem dwóch naskórków, wedle dosadnego określenia Chamforta. Zmienia się zwłaszcza styl miłości. W XVII wieku najbardziej płocha Celimena czuje się w obowiązku pokrywać przelotne fantazje swej nienasyconej zalotności frazeologią wielkich uczuć. W XVIII wieku przeciwnie. Nawet prawdziwe uczucie ukrywa się wstydliwie pod maską obojętności i cynizmu. Jeśli przywdziewa jeszcze niekiedy szaty trubadura, czyni to jedynie chyba przez rozpustę umysłową, aby jak Valmont w stosunku do pani de Torvel szukać w tej zabawie świeżych podniet dla wyschłego serca. Syntezą epoki staje się głośne zdanie Biffona. Jedyną rzeczą coś wartą w miłości jest jej strona fizyczna. Cały balast uczuciowy odpada, zazdrość nawet wychodzi z mody, osądzona jako śmieszny i niecywilizowany przeżytek. Kobieta, rada, nie rada, dostraja się do nowego stylu. Dawna bogini, która jak słynna Julia de Gennes, królowa pałacu Rambouillet, 14 lat kazała wzdychać do siebie, nim uwieńczyła wytrwałe służby, dziś godzi się na znaczne skrócenie czasu obowiązujących zalotów. Wedle powszechnie głoszonego mniemania wystarczy kobiecie 3 razy powiedzieć, że jest ładna, aby za pierwszym razem podziękowała, uwierzyła za drugim, a wynagrodziła za trzecim. Przypuśćmy nawet, że kobieta, szczególnie trudna lub początkująca jeszcze w turniejach miłosnych, opiera się dłużej niż jest to w zwyczaju. Wówczas zaloty trwają 2 tygodnie, miesiąc wreszcie, aż nadchodzi chwila, w której dama ukazuje się ze swym wielbicielem w loży opery i w ten sposób, wedle zwyczaju ceremonii prawie uświęconej przez światowe panie XVIII wieku, przedstawia niejako oficjalnie towarzystwu uwieńczonego kochanka. W turniejach tych kobieta przechodzi nieraz i do czynnej roli. W pustkę uczuciowego życia wciska się przede wszystkim próżność. Pozycja towarzyska kobiety zależy niemal od tego, aby przykuć do siebie, bodaj przelotnie, mężczyznę będącego w danej chwili na świeczniku. Mężczyzna w modzie. Oto magiczne słowo, bardziej zwycięskie niż młodość, niż uroda. Taki mężczyzna może po kobietach deptać, pomiatać nimi. Urok jego będzie się wzmagał jedynie. Co rano, budząc się, zastanie przy łóżku pakiet listów miłosnych, które, jak książę Richelieu, rzuci niedbale do skrzynki z napisem listy, których nie miałem czasu przeczytać. Po śmierci tego Nestora Złotej Młodzieży znaleziono 5 nierozpieczętowanych listów, błagających w imieniu 5 wielkich dam o 1 godzinę jego nocy. O względach dla kobiet nie ma w tym wieku galanterii mowy, jak również nie ma mowy o dyskrecji. Życiem swoim, każdym jego dniem tworzyć anegdotę, która mogłaby się stać uciechą i zabawą salonów. Oto marzenie wszystkich tych petimetrów. Oto czym mierzy się ich wartość i uznanie w świecie. Oto szczeble, po których wstępuje się na tron mężczyzny w modzie, bohatera dnia. Przygoda Prevana i jego 3 nierozłącznych, list 79, tak typowa dla XVIII wieku przez swą czystość linii i symetrię, to jeden z wzorów tego, jakbyśmy dziś powiedzieli, sportu. Miejsce sentymentalnej gwary zajmuje u mężczyzn zuchwalstwo, impertynencja, smaganie szyderstwem najtkliwszych potrzeb serca. Posiąść kobietę ani jednym czulszym słowem, nie budując pomostu do usprawiedliwienia jej słabości, więcej nawet, stawiając jej przed oczy wspomnienie człowieka, którego kocha i zdradza. Oto znamienny rys intelektualnej rozpusty wyziębłych Don Juanów. Do wysokości dogmatu podniesiona jest zasada, aby nie zrywać z kobietą, póki się nie posiada w ręku środków zgubienia jej. Nie wszystkim z owych salonowych zdobywców danym był w snuciu przygód dar twórczej oryginalności. I moda miała tu swoje słowo, a słowo to brzmiało czasem paradoksem wcale interesującym. Przykładem teoria stworzona na poparcie praktyki przez współczesnego salonowego filozofa, iż największy dowód względów i delikatności daje kobiecie ten, kto ją bierze gwałtem. W przeciwieństwie bowiem do nieśmiałego i wyczekującego kochanka, szanuje jej wstydliwość i skrupuły i, biorąc całą winę na siebie, oszczędza jej długiej męczarni stopniowych ustępstw oraz bolesnego poczucia, iż uchybia samej sobie. Kobiety, o ile czują się na siłach, nie zostają w tyle za mężczyznami. Słabsze stają się ich łupem, silniejsze zawczasu uczą się rozpoznawać w dzisiejszym kochanku jutrzejszego wroga i wypracowują całą sztukę, jak z pierwszego wyssać wszystkie słodycze, nie wydając się drugiemu w ręce. Znamienna pod tym względem jest przygoda pani de Merteuil z Prevanem, list 85 i jej autobiografia, list 81, do której wedle zdania współczesnych autor aż nazbyt wiele miał dokoła siebie wzorów. W rozpuście umysłowej, w bezwzględnym, złośliwym okrucieństwie kobieta w pewnym swoim typie przechodzi niemal mężczyznę. Przejmuje od niego udogodnienia życiowe. Dla hodowania swoich przyjemności staraj się mieć ustronne domki, zupełnie na wzór sekretnych domków ówczesnych modnisiów. Gniazdko takie kobieta sama tajemnie nabywa i urządza. Odźwierny jest z jej ramienia i wyboru, aby wszystko było na jej usługi i nic nie krępowało jej swobody, gdy zechce oszukać bodaj swego kochanka. Oczywiście przy tej łatwości obcowania płci, przy tym nadużyciu miłosnych wrażeń i upojeń, tępieją zmysły, chłodnie wyobraźnia. Stąd Don Juan XVIII wieku musi szukać coraz ostrzejszej zaprawy dla zużytego podniebienia. w stosunek mężczyzny do kobiety w